Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest czwarty rabia Lawal 1448 roku po Hidżri, albo też Septodecimo di Augusti Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, dzisiaj mamy kilka bardzo mocnych tematów. Przede wszystkim to, co jest chyba tematem dnia we wszystkich mediach międzynarodowych, że Trump powiedział, że woli Koreę Północną niż Koreę Południową. Korea Południowa nie zechciała była wziąć udziału w wojnie przeciwko Iranowi. Ale nie tylko, bo mamy również bardzo ciekawe spotkanie z Kushnera z Humusem. Mamy też dzisiaj bardzo ciekawe studium, prześledzono jak powstają fake newsy i jak wpływają na politykę amerykańską. Jak się okazuje, bardzo prosto jest tą politykę amerykańską kreować, wystarczy mieć konto internetowe we właściwym kraju, ale zaraz sobie o tym opowiemy. Proszę Państwa, najpierw tak. Po pierwsze reklama. Jeśli twój stary komputer odmawia posłuszeństwa, zajrzyj na sprzętowo.pl. Znajdziesz tam poleasingowe laptopy, komputery i monitory z 2-letnią gwarancją za ułamek ceny nowego sprzętu. Sprzęt poleasingowy to markowe komputery, które wcześniej pracowały głównie w firmach, są sprawdzane, przygotowane do dalszego użytkowania. Dzięki temu możesz kupić solidny sprzęt, znacznie taniej niż nowy. Zakupy możesz też rozłożyć na raty 0%. A dla widzów kanału coś ekstra, tylko do końca sierpnia z kodem DOKTOR6 dostaniesz 6% rabatu na wszystkie produkty na sprzętowo.pl. Wejdź na sprzętowo.pl. Wpisz kod DOKTOR6 i wybierz sprzęt dla siebie. Proszę Państwa, chciałem też podziękować Państwu za wsparcie na Patronite, na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę ten kanał prowadzić. Wśród patronów witam Pana Andrzeja Wójczyka, Adama Klugę, Natalię Nyję i Jolantę Dabros. Proszę Państwa, i na samym początku oczywiście pamiętamy hejterom, wiadomo co w co, oni ostatnio wypełzli tutaj w wielkich ilościach, ale to się tego można było spodziewać. Za każdym razem, kiedy się pojawiam gdzieś w jakimś publikatorze, gdzie mam 300-400 tysięcy osób nie ogląda, to zawsze tych hejterów tutaj wypełza taka całkiem spora, że tak powiem, kubka. I oni sobie tutaj właśnie opowiadają, jak to byłoby cudownie, gdyby im się dawać wypowiadać, to mają tyle do powiedzenia, że ojej, to po prostu zadziwią cały świat. No więc niech zadziwiają dalej. Proszę Państwa, zaczynamy od Trumpa, który woli Koreę Północną. To są ciekawe rzeczy, opisuje to dzisiaj cała prasa od lewa do prawa, od Azji po Afrykę najciekawsze. Otóż prezydent Trump oświadczył wczoraj, że polecił Pentagonowi ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. No, wieloletnim jakby nie było sojusznikiem USA, filarem amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa globalnego, jednej z tych sił, które ewentualnie miałyby wspomagać sojuszników przy ewentualnym konflikcie z Chinami. Tak a propos tych jakby nie było deklarowanych priorytetów Pentagonu i od dawna Trumpa też, że oto no w tej chwili skupiamy się na Indo-Pacyfiku, prawda, Pacyfik, Chiny, prawda, to jest, zostawiamy Europę, zostawiamy wszystkie inne teatry działań, zostawiamy nawet Bliski Wschód i idziemy na Pacyfik. No więc w ramach tego nie dość, że to powiedział, to zaraz powiem sobie dlaczego, bo to, że odwoła jakieś ćwiczenia, Boże, to żaden news. Natomiast właśnie, jak to już od razu powiem Państwu, że reakcje są na to oświadczenie, jest takie, że ono oczywiście nasila obawy azjatyckich sojuszników dotyczące tego, co Stany Zjednoczone są teraz gotowe robić, żeby odstraszać Chiny. Biorąc pod uwagę właśnie ogromne rozproszenie uwagi, drenaż zasobu spowodowany wojną USA, tamten kraj z Iranem. I no, tego, że Stanom Zjednoczonym kończą się kluczowe zasoby broni, przynoszą zasoby wojskowe właśnie, no teraz mieli przenosić do Azji, a przynoszą, jak się okazuje, z Azji na Bliski Wschód. No więc we wpisie w mediach społecznościowych Trump poskarżył się o to, że uwaga, Seul nie dołączył do nas w denuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu. I w tym samym wpisie stwierdził, że Korea Północna pod rządami Kim Jong-una była niegroźna i pełna szacunku podczas jego prezydentury. No więc w swoim wpisie Trump nie wspomniał o konflikcie w stosunkach w 2017 roku, kiedy to północno-koreański przywódca nazwał go psychicznie chorym staruszkiem, koniec cytatu, jakże trafnie, po tym jak pan Trump wygłosił przemówienie w ONZ-u, grożąc całkowitym zniszczeniem Korei Północnej, jeśli Stany Zjednoczone będą musiały bronić siebie lub swoich sojuszników. No więc teraz Trump mówi o tym, że to były bardzo dobre relacje z Koreą Północną i przywódcą. We wpisie też stwierdził, że nie jest zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową. Powiedział, te ćwiczenia są nie tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywają Stany Zjednoczone jak zwykle, ale wysyłają sygnał całkowicie niewłaściwy i wrogi wobec kraju, który od czasu prezydenta Donalda J. Trumpa był niegroźny i pełen szacunku. Napisał Trump o sobie w swoim wpisie, w tej chwili mówi już o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Jeszcze nie mówi w liczbie, w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli my Trump, teraz jest jeszcze tylko on Trump. Co więcej, Trump powiedział, że ponieważ było już za późno na całkowite odwołanie ćwiczeń, zwrócił się do Hexeta o znaczne ograniczenie udziału USA. No więc, proszę Państwa, to jest tak, że te wspólne ćwiczenia są prowadzone od ponad 70 lat, więc od 1955 roku, przypomnijmy 1953, prawda, zakończenie wojny. Ministerstwo Obrony Korei Południowej potwierdziło, że wspólne ćwiczenia rozpoczęły się w poniedziałek zgodnie z planem. W oświadczeniu podkreślili sojusznicy, że 11-dniowe coroczne ćwiczenia Tarcza Wolności, ULCI, mają charakter obronny i mają na celu zwiększenie gotowości i zdolności krajów poprzez uwzględnienie realistycznych zagrożeń, w tym wniosków wyciągniętych z niedawnych konfliktów. Natomiast MSZ Korei Północnej w piątek ponownie potępiło ćwiczenia, nazywając je próbą przed agresywną wojną i w odpowiedzi kraj przeprowadził dwa testy rakiet balistycznych u wschodniego wybrzeża, obiecując odpowiedzieć na nowy poziom zagrożenia nowym poziomem odstraszania. Nie wiadomo jeszcze, co zrobi Pjongjang w trakcie tych ćwiczeń, to jest 11 dni. W każdym razie ćwiczenia odbywają się przez większość wakacji letnich z siłami zbrojnymi Korei Południowej oraz czasami dobierani są jeszcze inni sojusznicy w regionie Azji i Pacyfiku. Generalnie ich zadaniem, przynajmniej tym deklarowanym, jak czytamy w komunikacie, jest przeciwdziałanie szerokiemu wachlarzowi zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym dronom i cyberatakom, jednocześnie wzmacniając wspólną obronę. Mają pomóc sojusznikom USA w obronie przed zagrożeniami ze strony Korei Północnej. No więc podobno Pentagon też dowiedział się chyba z mediów społecznościowych o tym właśnie, co powiedział Trump i że mają czegoś nie robić w ramach tych ćwiczeń. Natomiast zaledwie w zeszłym tygodniu urzędnik z dowództwa Połączonych Sił USA i Korei poinformował dziennikarzy, że ćwiczenia będą symulować walkę z żołnierzami Korei Północnej, którzy zdobyli kluczowe doświadczenie walcząc po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą. No więc to jest tak, że tutaj taki rzecznik prasowy tych sił, które stacjonują w Korei, powiedział na konferencji z południowo-koreańskim wojskiem, że ćwiczenia odzwierciedlają zmieniający się charakter wojny, w tym rosnące wykorzystanie systemów bezzałogowych itd. Powiedział, że żołnierze KRLD zostali rozmieszczeni i walczyli na Ukrainie, a wyciągnięte tam wnioski przywieźli z powrotem do Korei Południowej. Więc to zmienia potencjał Korei Północnej czy KRLD, a nasze szkolenie uwzględnia to zagrożenie. No, w ćwiczeniach miało wziąć udział, czy bierze udział chyba w tej chwili, bo one się rozpoczęły, 18 tysięcy żołnierzy południowo-koreańskich oraz pewna liczba żołnierzy amerykańskich. Jaka to jest pewna, w tej chwili chyba nikt nie wie. W każdym razie nie ma w oficjalnych komunikatach. W sumie około 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonuje w tej chwili w Korei Południowej. Co jeszcze tutaj powiedział Trump ewentualnie, bo zobaczmy, są jeszcze nowe informacje, tak żebyście Państwo mieli na bieżąco to. No jeszcze właśnie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung powiedział, że Trump powiedział mu na marginesie szczytu G7 we Francji na początku tego roku, że czas zwrócić uwagę na Koreę Północną. Lee powiedział też, że Trump chce wznowić dialog z Kimem, ale jest sfrustrowany tym, jak to zrobić. No więc w sobotę jeszcze na dodatek Trump udostępnił zdjęcie z Kimem, na którym północno-koreański przywódca surowo patrzy na fotografa, podczas gdy Trump najwyraźniej patrzy na niego gniewnie. Tak, pomimo nieprzyjaznego spojrzenia na tym zdjęciu, jest wiele zdjęć, na których się uśmiechamy. Kim Jong-un i ja dogadujemy się świetnie. Świetnie jest napisane oczywiście Trumpicą, czyli dużymi literkami. No więc to generalnie wskazuje się tak. Wojna z Iranem wkracza już w szósty miesiąc, ta operacja specjalna, która miała trwać maksymalnie 30 dni. Co więcej, wskazuje się na kryzys finansowy Pentagonu. To akurat jest taka opowieść z mchu i paproci, bo tam jest ciągle kryzys finansowy, bo ciągle kongres się czepia, natomiast tak czy inaczej uchwala te budżety, które są już bilionowe, a nie miliardowe, wieluset miliardowe. Już ponad, teraz ma być 1,5 biliona dolarów. Jest tak czy inaczej, to miejmy taki kryzys, prawda, u siebie. Plus do tego natomiast to, co się wskazuje, no to oczywiście ekstremalne niedobory amunicji. Tutaj w swoim poście, no właśnie o wcześniejszej prośbie do Korei Południowej o pomoc w sprawie Iranu, napisał coś takiego. Cytuję. Chociaż nie ma to ze sobą nic wspólnego, niedawno zapytałem prezydenta Korei Południowej, czy chcieliby przyłączyć się do nas w denuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu, a on odpowiedział: nie, dziękuję. No więc macie państwo, że tak powiemy, podziękowania sojusznika. Proszę państwa, to są oczywiście trudne, znaczy jeżeli wychodzimy poza granicę geopolityki klinicznej, od której specjalistą nie jestem, są tacy specjaliści, prawda, potrafią ludziom takie motylki pokazywać i tak dalej, więc Trump przeszedł ten test, jak wiemy, już 3 razy, trochę prostszy. W każdym razie, no, jeżeli poza tą geopolitykę kliniczną wychodzimy, no to jest oczywiście po pierwsze próba odwrócenia uwagi zasadniczo od kryzysu irańskiego, który jest na razie, nie ma Trump pomysłu na jego rozwiązanie. Mają być wprowadzane jakieś kolejne sankcje na Iran, które po 10 latach maksymalnych sankcji jeszcze jakaś sankcja dodatkowa na pewno przeważy nagle w stosunkach międzynarodowych i spowoduje, że Iran jutro się podda. No to jest oczywista bzdura. Więc to po prostu odwraca uwagę. No, zresztą skutecznie odwróciło, wszystkie media teraz mają to na pierwszej stronie gazet. Natomiast czym jeszcze będzie próbował odwrócić? No może właśnie jakimś pojednaniem, porzuceniem Korei Południowej. Przyznam, że na pewno z punktu widzenia odwrócenia uwagi przed midtermsami od Iranu, genialny ruch. No dobrze, proszę państwa, przechodzimy teraz do drugiego tematu dnia. Aha, od razu państwa przepraszam, ja nadaję w warunkach polowych, w związku z tym, jak państwo widzicie, światło mam ustawione, tak jak mam ustawione, nie za bardzo, muszę jeszcze trochę nad nim pomanipulować, ale dzisiaj już rano nie zdążyłem, jest wczesny bardzo poranek, przynajmniej u państwa, w poniedziałkowy, także nie mogę niestety nagrywać na zewnątrz, bo przyroda jest agresywna o tej porze wyjątkowo. Natomiast wróćmy adrem. Mamy drugi temat bardzo sensacyjny. Otóż Ceuta odparła próbę drugiego szturmu inżynierami i lekarzami, które zostało zorganizowane przez dość tajemnicze grupy w Maroku. Dość tajemnicze, bo do tej pory mówi się o tam jacyś przemytnikach, takie rzeczy. Ja w to niespecjalnie wierzę. W każdym razie tym razem Maroko stanęło na wysokości zadania, zresztą pod groźbą bardzo poważnych sankcji ze strony Unii Europejskiej. Dodajmy, żaden kraj nie byłby w stanie prawdopodobnie ich zrównoważyć, nawet gdyby Amerykanie się zaangażowali z jakąś dużą pomocą finansową, to Maroko by prawdopodobnie długo nie przetrwało bez rynku europejskiego. Otóż tak, no, oddolne apele o drugą próbę wtargnięcia do Ceuty z Maroka nie udały się. Zaostrzono środki bezpieczeństwa, władze odrzuciły stosunkowo nieliczną grupę osób, które próbowały się tam dostać. Trzeba pamiętać, że w sumie miasto Ceuta według różnych danych ma od 69 do 80 nawet tysięcy mieszkańców. To są różne dane podawane, bo tam chodzi o tych, którzy mieszkają na stałe, tych, którzy mają mieszkania, a nie mieszkają na stałe i tak dalej. To jest mniej więcej ten rząd wielkości. Natomiast zdarło się tam około 70 tysięcy osób, głównie młodych mężczyzn, ale nie tylko, również kobiety, które przekroczyły granicę, opływając falochron oddzielający Ceutę od Maroka. Ten falochron jest istotny, bo przypomnijmy, że tak interpretowano wyrok Sądu Najwyższego Hiszpanii, który w sprawie właśnie migranta wyrzuconego na plażę stwierdził, że jakby on się przedzierał przez jakąś barierę, no to go można pushbacknąć, czyli można go, krótko mówiąc, wyrzucić bez dyskusji. Natomiast jeżeli został wyrzucony na plażę, no to trzeba wobec niego przeprowadzić pełną procedurę migracyjną, tak? Czyli go spisać, sprawdzić, a dopiero później wyrzucać. I to mniej więcej tak wygląda. No więc wtedy oni się przedzierali przez ten falochron. W sumie 70 tysięcy ponad przeszło. Ponad 60 kilka tysięcy zostało wyrzuconych albo sobie poszło. Zostali głównie nieletni i tych, których jeszcze wyłapują tam, albo osoby chore, ranne i tak dalej. Mówię o tych rannych, bo dzisiaj jest tam cała dyskusja w mediach właśnie w Ceucie i zresztą w mediach hiszpańskich na temat tego, że tam opozycja mówi o załamaniu systemu służby zdrowia w Ceucie. Się okazuje, że to załamanie oznacza, że w tej chwili aktualnie 27 migrantów jest hospitalizowanych tam właśnie w szpitalu. No ale dobra, to jest osobna kwestia. Ważniejsze jest to, że w zeszłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się apele o kolejną próbę dotarcia do enklawy. Na Facebooku i na WhatsAppie krążyły fałszywe posty, które ogłosiły, że Hiszpania otworzy granicę 15 sierpnia, no w święto narodowe i kościelne jednocześnie. Natomiast no, tym razem władze były gotowe, była bardzo duża obecność wojska w pobliżu granicy oraz wzdłuż głównych autostrad dalej na południe. Tutaj rzecznik marokańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pan, który się przedstawił jako Salaheddin, powiedział, że wezwanie do inwazji z 15 sierpnia to mistyfikacja, nic się nie wydarzy. Wojsko przeczesuje lasy i wzgórza otaczające Fnidek, wszystko jest pod kontrolą. Natomiast to wcale nie tak do końca wyglądało. Akcja była znowu zorganizowana i to całkiem nieźle. Tym razem zwożono, uwaga, nie Marokańczyków, tylko migrantów z Afryki Subsaharyjskiej, ewidentnie. Oni zostali skoncentrowani, jednak dowiezieni do tego marokańskiego miasteczka, prawda, Fnidek, to jest na granicy, prawda, Ceuty. Jest też to miasteczko bardzo popularne wśród wczasowiczów, natomiast próbowali się właśnie przedrzeć przez siły bezpieczeństwa i dotrzeć do Ceuty, tym razem pieszo, tak, bo poza tym Fnidekiem armia zawracała wszystko, co jeździ. No więc policja marokańska i wojsko użyło gazu łzawiącego, marokańskie siły bezpieczeństwa zaatakowały tych migrantów, tych, którzy nie zdążyli uciec, zapędzono od zaparkowanych w pobliżu autobusów i furgonetek. Notabene też znowu zostali zwiezieni. W sumie państwowe media marokańskie donosiło o aresztowaniu 111 osób. Nie wiadomo było do końca, dokąd oni zmierzają i gdzie zostali wywiezieni. Prawdopodobnie, ale to już są spekulacje prasy, że zwykle do tej pory bywało tak, że migrantów z Afryki Subsaharyjskiej rozwozi się do bardzo odległych części Maroka, głównie gdzieś tam w głąb kraju i w kierunku Algierii, podczas po prostu, gdy tych, których się da, wydala się z kraju. No więc to jest tak, że jednocześnie miała miejsce dosyć spektakularna akcja Unii Europejskiej, co pokazuje, że tam ta Unia zaczyna się budzić. No szczególnie dobrym budzikiem jest 80 tysięcy ludzi, którzy chcą się wedrzeć do Unii Europejskiej, więc to jest, możecie Państwo sobie nastawić taki alarm w telefonie, prawda? Na pewno zadziała. Krótko mówiąc, pani Firkunen, wiceprezes wykonawcza suwerenności technologicznej, powiedziała właśnie w wywiadzie, że spotkali się z Meta i z TikTokiem właśnie w sprawie Ceuty i że obie platformy zintensyfikowały działania mające na celu zwalczanie przemytu ludzi i dezinformacji. No ta działalność, ta akcja dezinformacyjna wymaga moim zdaniem daleko posuniętego śledztwa, bo to nie chodzi o to, żeby blokować, tylko dowiedzieć się, kto to robi. A to może być bardzo ciekawa odpowiedź, szczególnie w kontekście kolejnego tematu, o którym dzisiaj powiemy, gdzie pewien fake news został rozpowszechniony i później stał się prawie że podstawą polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, ale to zaraz sobie to powiemy. Jest śledztwo całe, było właśnie New York Times na ten temat. W każdym razie tutaj obie platformy, prawda, wdrożyły protokoły kryzysowe, jak powiedziała pani Firkunen, w celu weryfikacji postów dotyczących Ceuty. No więc ani jeden oczywiście z migrantów nie przedostał się do kontynentalnej części Europy, tym bardziej, że nie mógł w żaden sposób. Natomiast Włochy wprowadziły w odpowiedzi na to kontrole graniczne z Hiszpanią. No ta decyzja wynika z obaw, jak powiedziały, o bezpieczeństwo narodowe. Pomimo tego, że do Włoch przybywa 2 lub nawet 3 razy więcej migrantów niż przybywa do Hiszpanii, ale to już jest zupełnie inna historia. Może chodzi o to po prostu, że nasi nielegalni migranci są zagrożeni przez tamtych nielegalnych migrantów, trzeba ich chronić. No dobrze, co jeszcze możemy powiedzieć, proszę Państwa? Otóż mam też szczegółowe bardzo informacje dotyczące tego, jak ten szturm wyglądał, więc się Państwo z Państwem podzielę. Otóż to jest tak, że migranci, ci, którzy mieli teraz szturmować 15, ukrywali się na obrzeżach Castillejos, to jest miasto na granicy właśnie z Hiszpanią. Około południa marokańska policja zaatakowała setki migrantów z Afryki subsaharyjskiej właśnie na obrzeżach Castillejos. Zatrzymano właśnie 111, tak jak powiedziałem. Aresztowano 61 osób, uwaga, za podżeganie do nielegalnej migracji. To jest według marokańskiego źródła bezpieczeństwa, no, cytowanego przez marokańskie media. Marokańska gazeta internetowa Hespres podaje liczbę 249 zatrzymanych podczas próby przedostania się do Hiszpanii. Ta właśnie grupa migrantów z Afryki Subsaharyjskiej pozostała skoncentrowana w zagłębieniu w dzielnicy Ceramika najbliżej granicy. Stamtąd marokańska policja siłą wywoziła ich autobusami, jak się okazuje, wynajętymi przez władze do różnych części krajów, takich jak Ouarzazate. No, Ouarzazate, proszę Państwa, to jest takie przepiękne miejsce, w którym między innymi znajdują się, no dobra, jest to bardzo przepiękne, malownicze miejsce, dużo pustyni, mało domów. W każdym razie jest to około 800 km od granicy z Hiszpanią, tak? No dobrze, w każdym razie tak, co więcej, przypomina się, że właśnie, że te 80 tysięcy ludzi z Maroka, proszę zwrócić uwagę, że te liczby różnią się o około 10, nawet 11 tysięcy, czyli nikt ich, krótko mówiąc, do końca nie policzył. Wiadomo, że 141 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, natomiast tutaj prasa z Ceuty pisze o tym właśnie, że no w sobotę, prawda, Ceuta była spowita mgłą, natomiast pojawiły się wtedy właśnie wiralowe posty wzywające do przyłączenia się do przekroczenia granicy z Hiszpanią. W odpowiedzi na to wczesnym rankiem na przejściu granicznym El Tarajal i w jego okolicach przeprowadzono niezwykłą, wielką operację. Na tym obszarze rozmieszczano dziesiątki funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, kontrolując zarówno ogrodzenie, jak i wszystkie pobliskie punkty. Ustanowili też strefę bezpieczeństwa. Tutaj media piszą, że było widać żołnierzy armii, był legion, była Policja Narodowa i Gwardia Cywilna. To jest także środki bezpieczeństwa na falochronie, dziesięciokrotnie zaostrzono, bardziej niż poprzednio. Przejście graniczne pozostało jedynie otwarte dla tych, którzy chcieli wrócić do Maroka, więc tamtą stronę działało. Natomiast Gwardia Cywilna skupiła się również uwagę na pozostałym odcinku ogrodzenia oddzielającego miasto właśnie od Królestwa Maroka. Widać było kilka patroli marokańskich krążących wokół ogrodzenia również. Po drugiej stronie właśnie spokój, policję było widać też na miejscu. Co więcej, prasa pisała właśnie ta lokalna, że policja była skoncentrowana od strony Tetuanu i Tangeru. Tam ustanowiła punkty kontrolne na drogach. Co więcej, wczesnym rankiem właśnie w okolicach granicy z Ceutą nasilił się nadzór zarówno na lądzie, jak i na morzu. Było widać łodzie motorowe i też drony marynarki wojennej Maroka. To jest tak, że jedna z migrantek, jedna z nielicznych, której się udało wjechać do miasta, 17-latka, z którą rozmawiała prasa, powiedziała, że udało się dojechać właśnie do Castillejos z Tetuanu w nocy. Podróżowała autobusem, który zatrzymał się na trzech punktach kontrolnych na odcinku 35 km. W Melili przejście graniczne Beni Ansar było całkowicie spokojne. W trakcie operacji tej przejścia przez cieśninę pomieszczenie kontroli paszportowej było całkowicie puste. Ludzie wiedzą, że obowiązuje alert, w związku z tym nie przechodzą, krótko mówiąc. Tutaj, jeśli chodzi o Beni Ansar, to było właśnie wyjątkowo puste, nie ma klientów, jak piszą media lokalne. Obecność policji natomiast jest zauważalna, natomiast nie ma punktów kontrolnych na drodze do portu, z których korzystają migranci właśnie, żeby się przebić do Melili, czyli tylko mówiąc, tam nie było alertu. Co więcej, wskazuje się, że teraz miasto najbliższe, prawda, 16 km od Melili, Nador, liczy 158 tysięcy mieszkańców. Migrantów nie widać na ulicach, ale właśnie są obecni tam. Natomiast no, tam nie ma żadnej koncentracji ludzi, krótko mówiąc. Czyli była próba rzeczywiście przewiezienia głównie z Afryki Subsaharyjskiej. Tym razem policja marokańska pojawiła się na miejscu. Tym bardziej jakby, nie wiem, czy do udowadnia, ale sugeruje, że jednak marokańskie władze były zaangażowane w tamtą poprzednią operację, chociażby przez zaniechanie działania. Natomiast kto ją organizował, kto w ten sposób to zrobił, to naprawdę powinno być przedmiotem śledztwa. Właśnie nie blokowanie tylko stron, ale sprawdzenie, kto dokładnie te fake newsy umieszczał. Ja mam pewne podejrzenia, ale oczywiście nie będę się nimi na razie dzielił. Ciekaw jestem, co zostanie ustalone. Na pewno śledztwa w tej sprawie będą trwały. Proszę Państwa, no temat kolejny. Kushner spotkał się z Humusem. Jak się okazuje, Kushner spotkał się z Humusem, żeby, jak piszą media, promować plan Trumpa dotyczący strefy opatrunku. Zięć prezydenta spotkał się z przywódcami palestyńskiej organizacji w Egipcie. Poinformowali urzędnicy, wkrótce ma też się spotkać pewnie dzisiaj z Wahapiachu. Wczorajsze spotkanie było w Egipcie, w niedzielę to poinformowało o tym dwóch anonimowych przedstawicieli Humusu i jeden z urzędników egipskich. Rozmowy były częścią dyplomatycznej akcji mającej na celu promowanie planu Trumpa dotyczącego strefy opatrunku. Przypomnijmy, plan w tej chwili spoczywa w koszu na dnie pod skórką banana, prawda, i innymi rzeczami. Został tam rytualnie wyrzucony przez Wahapiachu, który go po prostu odrzucił, czyli wyrzucił do śmieci. Ale Kushner powiedział, że podlega recyklingowi, jeżeli już trzymamy się tej analogii. No więc tak, wiadomo, że Kushner przebywał, jeden z urzędników amerykańskich potwierdził, nie podał żadnych szczegółów, wszyscy urzędnicy natomiast opowiadali szczegółowo, natomiast tylko anonimowo na temat spotkań Kushnera. Otóż to się zbiegło oczywiście w czasie z planem rozbrojenia Humusu, wspieranym przez Stany Zjednoczone, który amerykańskie media tak pięknie mówią, utknął w martwym punkcie, a tak naprawdę no, został odrzucony po prostu. Premier Wahapiachu oświadczył, że odrzucił porozumienie, co Amerykanie mówią, no nie odrzucił, zawiesił je, tak? W każdym razie po tych spotkaniach z Humusem Kushner teraz jedzie do tamten kraju, żeby spotkać się właśnie z Wahapiachu. Bezpośrednie rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, a w ogóle jakąkolwiek organizacją terrorystyczną kiedyś były nie do pomyślenia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak rozpoczęły się te rozmowy jeszcze za wczesnego Trumpa z Talibanem, jaki to był wtedy fala oburzenia, że przecież z terrorystami się nie negocjuje, a tym bardziej nie rozmawia. Jak się okazuje w tej chwili, a i owszem. Także już stało się pewnym standardem, to już przestało być jakimś czymś problematycznym. W każdym razie Kushner nie zajmuje, natomiast no jakby co to właśnie wspomina się, że Kushner nie zajmuje żadnego oficjalnego stanowiska w rządzie USA i Trump go tak naprawdę wyznaczył obok dewelopera Witkowa do kierowania dyplomacją, tak naprawdę we wszystkich ważnych sprawach. W nieważnych sprawach zajmuje się tym minister spraw zagranicznych, prawda, czyli szef Departamentu Stanu, czyli Marco Rubio. Jeśli chodzi o rozbrojenie Humusu, to jest to jeden z kluczowych elementów 20-punktowego planu prezydenta dla strefy opatrunku, z którego mało co zostało tak naprawdę zrealizowane. No powstał ten komitet technokratów, ale się okazało, że go tamten kraj nie wpuści na ten stref, więc sobie siedzą spokojnie w Egipcie. Miało być finansowanie, nikt tego nie finansuje, za tak wyjątkiem na przykład Maroka, który właśnie sfinansowało ten sekretariat. I tych miliardów, co mieli wpłacić, nikt nie wpłacił. No więc generalnie wskazuje się też, że Rzymianie bardzo sceptycznie podchodzą do propozycji Trumpa. Twierdzą, że jest mało prawdopodobne, żeby po pierwsze ktokolwiek zmusił Humus do oddania broni, a po drugie państwo położone tam, gdzie chce. Proszę Państwa, to jest najbardziej niesamowite, bo w całym tym procesie pokojowym ten stanowisko państwa położonego tam, gdzie chce, jest rytualnie odrzucane przez amerykańskich dyplomatów i opinię publiczną, a właściwie przez media i dyplomację amerykańską. Czyli oni udają tak, jakby tamte stanowiska nie istniały, a one są bardzo jasne. No jeżeli ministrowie rządu tego właśnie państwa położonego tam, gdzie chce, mówią wyraźnie, że oni mają plany dotyczące aneksji strefy opatrunku i ustanowienia tam jak najszybciej zresztą pierwszych osiedli, że ta strefa, która zostanie zostawiona Filistynom, to jest około 30% z całej powierzchni. Tam będzie stłoczona cała ta ludność na tym skrawku terytorium i tyle, tak? W związku z tym to cię nijak ma do tych planów, żeby ci ludzie tam powrócili, zasiedlili i tak dalej. Nie, to już jest to, co, że tak powiem, Rzymianin, jak to dawniej bywało, podbił, to jest ich i tyle. I nikt ich stamtąd nie wyrzuci w żaden sposób. A jak jeden premier się wycofał, przypomnijmy, ze strefy opatrunku, to się udał na drogę do Jerozolimy. Zresztą żona jego oskarżała Łachapiachu o podżeganie, ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie wróćmy adrem. Więc stanowisko Łachapiachu odzwierciedla tą postawę, jak to się ładnie mówi, jastrzębią. Ale ona nie jest jastrzębia. To są wybory w tej chwili i powiedzmy sobie, skrajne partie Łachapiachu są w tej chwili na granicy progu wyborczego. Jeżeli się nie dostaną, to Łachapiachu będzie miał jakieś 45 mandatów, może 47 w resecie, a w związku z tym opozycja będzie miała ponad 60. I pierwszą prawdopodobnie rzeczą, którą zrobi, to wsadzi Łachapiachu do więzienia na długo i wyrzuci kluczyk. Może do tego, co Ben Świr zrobił. On robił takie dobre tego z krokodylami dookoła. No żartuję, oczywiście tam pewnie nie trafi, pewnie trafi do jakiegoś luksusowego, ale tak czy albo zdąży uciec do Stanów Zjednoczonych. No w każdym razie, cokolwiek by nie było, on zdaje sobie sprawę z tego, że musi w tej chwili powalczyć o to i nie ma żadnej szansy, żeby teraz jakieś ustępstwa wobec humusu, nawet na prośbę Trumpa czy Kushnera. No w każdym razie humus poinformował, że delegacja wysokiej rangą urzędników pod przewodnictwem Halila al-Hai, czyli przywódcy politycznego humusu, właśnie przyjechała, żeby spotkać się z mediatorami i gwarantami rozmów o zawieszeniu broni w strefie. Grupa oświadczyła, że jest wierna ramom pokojowym Trumpa, o których podważanie oskarża państwo położone tam, gdzie chce. Bo oczywiście państwo położone tam, gdzie chce, bombarduje miłością praktycznie codziennie strefę w ramach zawieszenia broni, które jest, jak wiadomo, zawsze tutaj jednostronne i nie wycofuje się, ani nie, nawet nie próbuje wycofać, co więcej zajmuje kolejne terytoria w strefie. Humus poinformował w oświadczeniu. Państwo położone tam, gdzie chce, eskalowało działania militarne na miejscu i pogłębiało katastrofę humanitarną, mimo że wyraźnie odrzuciło też plan działania. No więc jeśli chodzi o oświadczenie biura prezydenta Egiptu, Abdel Fattah el-Sisi spotkał się z Kushnerem, żeby omówić proces pokojowy w strefie opatrunku. O czym rozmawiali, nie wiadomo. No szanowni, mamy temat kolejny. To jest temat, który pokazuje, to jest śledztwo New York Timesa. Dla mnie bardzo ciekawy temat, w związku z tym stwierdziłem, że się z Państwem podzielę. To jest opowieść o tym, jak fałszywe twierdzenie o Iranie stało się praktycznie podstawą, znaczy fake news, krótko mówiąc, wygenerowany gdzieś tam i to niesprawdzony potem przez nikogo, stało się podstawą później no, praktycznie polityki zagranicznej USA. Otóż rano 5 sierpnia anonimowe konto na Twitterze w Indiach, notabene ja już Państwu kiedyś opowiadałem, że tam jeżeli chodzi o generowanie fake newsów, szczególnie w kwestiach wojennych, to w Indie po prostu Indie lub też Indie razem z tamtym krajem, bo to też są konta często indyjskie, które zajmują się propagandą tamtokrajową, generują po prostu niesamowite ilości fake newsów. Niesamowite. Znaczy w czasie wojny indyjsko-pakistańskiej ilość tych fake newsów była porażająca. Tam nie wiem, prawie że zdobyliśmy, nasze wojska dochodzą do Islamabadu, jakieś takie opowieści już z mchu i paproci, już tak karykaturalne, że nawet chyba sami Hindusi mówili, że to chyba jednak nieprawda. Więc oni tam mają tak. No w każdym razie wróćmy adrem. Otóż tutaj to właśnie konto na X-ie w Indiach opublikowało pozornie sensacyjną wiadomość. Dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji przysiągł, że jego kraj nigdy nie zrezygnuje z broni nuklearnej, dopóki państwo położone tam, gdzie chce, i Stany Zjednoczone będą je posiadać. No więc uwaga, on tak czegoś takiego w ogóle nie wygłosił. I to wiadomo już w tej chwili ponad wszelką wątpliwość. Następnie ten cytat z tego dokładnie konta zostaje podchwycony przez, uwaga, konta z państwa położonego tam, gdzie chce, a następnie z tych kont twitterowych publikuje to tamtejsza stacja telewizyjna, nazywając to już jako prawie fakt i jako pierwszą publiczną deklaracją, że Iran pracuje nad budową bomby atomowej. Co więcej, tego samego dnia już znajduje się ta informacja w przemówieniu Łachapiachu, który wygłosił na górze Hersta w Jerozolimie podczas tam uroczystości. No więc w Stanach Zjednoczonych Mike Waltz, ambasador administracji Trumpa przy ONZ, publikuje ten cytat. Potem publikuje to senator Rick Scott z Florydy, republikanin. Potem Fox News donosi o tym stwierdzeniu, a prezenterzy i goście uznali je na dowód właśnie na irańską dwulicowość. No więc cytat przypisywany jest generałowi brygady Ahmadowi Wahidiemu był częścią kampanii poprzeprowadzonej w internecie, która skutecznie wprowadziła w błąd polityków i media na całym świecie. Co więcej, bardzo dokładnie Zen przeanalizował właśnie to rozchodzenie się tego fake newsa New York Times. I rozpowszechnienie tego stwierdzenia pokazało, jak łatwo wirusowa dezinformacja wypacza debatę publiczną w takich ważnych sprawach jak wojna i pokój. No więc surprise, surprise, kto to zrobił, tak? No więc jak pisze politycznie New York Times, nie wiadomo, kto sfabrykował ten cytat. No pewnie, że nie wiadomo. Wydaje się natomiast, jak to ładnie powiedziano, no bo qui bono, prawda, że miał on na celu, cytuję, wzmocnienie długoletniego twierdzenia Yahu Natana, że Iran jest zdeterminowany, aby zbudować broń jądrową i że wojna z Iranem jest konieczna. No to pewnie jakiś człowiek z Indii, prawda, to wymyślił, no jak żeby nie było. W każdym razie Trump właśnie próbował usprawiedliwiać wojnę, powołując się na nuklearne ambicje Iranu. Szukał wtedy sposobów na jej rozwiązanie. Cytat natomiast stał się wiralem 3 dni po tym, jak oświadczył właśnie on, bo wtedy trzeba pamiętać, że to się pojawiło kiedy? Wtedy, kiedy Trump oświadczył, że wstrzymuje wszelkie ataki na Iran, żeby dać szansę negocjacjom pokojowym. I chwilę później pojawia się takie stwierdzenie, że Iran ma albo dąży do budowy broni nuklearnej. No wcale nie chodziło przecież o to, żeby Stany Zjednoczone powróciły do bombardowania, realizując cel Indii pewnie, bo to przecież Modi ma tutaj największe problemy z Iranem. Otóż generalnie rzecznik irańskiego MSZ-u Ismail Baghaei skrytykował fałszywy wpis, nazywając go przykładem powodzi kłamstw przeciwko Republice Islamskiej. Obwinił nie wiadomo czemu nie Indie, tylko państwo położone tam, gdzie chce, ale nie przytoczył na to dowodów. Powiedział, oskarżenia o powiązane z bombą atomową opierają się na tym samym kłamstwie, którą karmią społeczność międzynarodową od 20 lat, żeby usprawiedliwić agresję militarną. No jest tak, generał Wahidi, który objął dowództwo nad Korpusem Strażników Rewolucji w marcu, wydał liczne oświadczenia na temat wojny od momentu jej rozpoczęcia, ale nigdy na temat irańskiego programu nuklearnego. W zeszłym roku poruszył ten temat w wywiadzie dla państwowych mediów po 12-dniowym konflikcie z państwem położonym tam, gdzie chce. Dodał, że chociaż Iran robił rzeczy, których wcześniej nie robił, aby się bronić, stanowisko tego kraju w sprawie broni jądrowej było w przeszłości jasno wyrażane. No więc pytania o pochodzenie tego twierdzenia, wbrew pozorom, też pojawiły się nigdzie indziej, tylko w Inecie. Czy Inet to jest nie Onet, tylko to jest Inet nie w tym kraju, tylko w tamten kraju. Otóż, co więcej, pierwsze znane pojawienie się cytatu na indyjskim profilu na portalu X, to jest takie konto, które ma 175 tysięcy obserwujących, natomiast no, ono generalnie już kiedyś było mocno krytykowane. Ja znam to konto, bo widziałem już wielokrotnie właśnie to, jak państwu opowiadam o fake newsach generowanych z prędkością światła właśnie w czasie głównie właśnie wojny z Pakistanem i tego konfliktu pakistańskiego. No to zresztą już oficjalnie nawet kiedyś Pakistan oskarżył właśnie o rozpowszechnianie fake newsów i islamofobicznych treści. No to głównie chodzi o treści antypakistańskie, tak? No więc cytatowi towarzyszyło zdjęcie Wahidiego, animowany grzyb generowany przez AI-a, prawda? No i ten tekst w języku angielskim, który tam się pojawił, oczywiście jakoś tam słabym angielskim, źle przetłumaczony. W każdym razie potem jest opatrzone to oczywiście tym zdjęciem generała właśnie brygady Ahmada Wahidiego. 2 godziny później inne indyjskie konto na X opublikowało ten sam cytat, tym razem przetłumaczony na hindi. Tydzień zresztą wcześniej opublikowało inny sfabrykowany cytat Wahidiego z podobnym stwierdzeniem. Więc narracja zyskała globalną popularność po wpisie znanego konta rzymiańskiego. To jest taki konto, które się nazywa, nazwijmy to Osad Commentary. Powiedział, reżim nie przygotowuje się do porzucenia swoich ambicji nuklearnych, kupuje czas, nie będzie żadnego porozumienia. Otóż, no więc agencja wywiadowcza państwa położnego tam, gdzie chce, powiedziało, że z tym kontem nie ma żadnych powiązań. To żebyście państwo też wiedzieli, bo ja widziałem, że państwo też często się na nie tam gdzieś powołujecie, czy też cytujecie. No to są po prostu fake newsownie, które mają kształtować opinię publiczną w taki, a nie inny sposób i tyle. A teraz przynajmniej tutaj to pokazano. Otóż konton, jak się okazuje, należy go do Gedaliaha Bluma, przedsiębiorcy kierującego Heartland Institute, organizacją, która przygotowuje, nie zagadnijcie Państwo, co on robi. To jest biuro turystyczne organizujące wycieczki i inne formy promocji w państwie położonym tam, gdzie chce. To właśnie Ossad Commentary. Pan Blum natomiast napisał, został zapytany przez media, no to skąd to wziął? Powiedział, że jego zdaniem cytat pochodzi z wywiadu radiowego z generałem Wahidim, ale nie pamięta źródła. Dodał, że opublikował ten cytat, ponieważ uważał, że Iran jest zdeterminowany, żeby zdobyć broń jądrową, nawet jeśli pojawiło się pytanie, nawet jeżeli, no, czy te konkretne słowa zostały wypowiedziane. Czyli czy zostały, czy nie zostały, to on to opublikował. Pół godziny później, po tym już, kiedy ten pan od wycieczek zagranicznych, to biuro podróży po prostu, opublikowało, pojawił się jako Ossad występujący, co zresztą, proszę Państwa, tutaj akurat nie musi być sprzeczności. W każdym razie pojawił się w anglojęzycznym wpisie kanału 14 w tamtym kraju. To jest taka, kanał 14 to jest taka konserwatywna stacja wspierająca Wahabiahu. Taka ichnia republika, o, coś takiego. W każdym razie wpis ten, w tym stwierdzono, że Iran po raz pierwszy przyznał się do dążenia do posiadania bomby, zresztą 440 tysięcy wyświetleń. Potem Jar Wahabiahu, syn Milejkowskiego i konsultant polityczny, który, jak wiadomo, prowadzi wojny w imieniu swojego kraju z okolic Miami, bo tam mieszka, odpowiedział na wpisy w ciągu kilku minut. Niecałe trzy godziny później ta narracja pojawia się w przemówieniu jego ojca. Milejkowski powiedział: słyszeliśmy dziś dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Wahidiego, który wyraźnie oświadczył, że Iran zamierza kontynuować pracę nad bronią jądrową. No więc zapytano w związku z tym konsekwentnie rzecznika Wahabiahu, więc on się nie odniósł do faktu, że w przemówieniu pojawił się sfabrykowany cytat, ale powiedział, no przecież państwo porządne tam, gdzie chce, przez od lat ostrzegało przed zagrożeniami ze strony Iranu. Czyli co prawda cytat jest nieprawdziwy, no ale przecież mógł być prawdziwy, prawda? Otóż to jest tak, że w Waszyngtonie stwierdzenie to było sensacyjne. Waltz je udostępnił, czyli ten ambasador w ONZ-cie amerykański, dodał, że Iran w końcu przyznał się do tego, co było oczywiste od lat. Potem Fox News prezenter Hemmer odczytał cytat podczas wywiadu z byłym dowódcą CENTCOM-u, generałem Wotelem. Powiedział, to najbliższe przyznanie się, jakie kiedykolwiek słyszałem, a śledzimy tę historię od lat. Dziwnego, jak Hindus napisał, a Rzymianin podchwycił. W każdym razie w czwartek po zapytaniach ze strony, więc nie dziwnego, że po raz pierwszy, bo jeszcze nigdy wcześniej żaden gentleman z Indii, ani żaden właściciel biura podróży występujący pod logo Ossadu, no nie napisał tego, więc nie dziwnego, że tego nie czytali. W każdym razie w czwartek potem, a właśnie, no pojawiło się natomiast parę pytań i Waltz to później wykasował sobie tego tweeta. No był pytany i o Waltz i Biały Dom o to, no dobra, no ale skąd właściwie to twierdzenie, być Państwo, no już ambasador przy ONZ-cie to już jest stanowisko oficjalne państwa, więc nie odpowiedziano, skąd wzięli. Potem w czwartek po pytaniach ze strony Timesa pan Hemmer odczytał na etanie właśnie ten z Fox Newsu, odczytał oświadczenie, w którym stwierdził, że Fox News dowiedział się, że cytat jest niezweryfikowany i niedokładny. To znaczy niezweryfikowany, bo go nie było, a niedokładny, bo go nie było. W każdym razie potem, natomiast wpis senatora Scotta był jeszcze dzisiaj rano dostępny online. Podobnie zresztą jak oryginalny sfabrykowanych informacji i dziesiątki tysięcy odpowiedzi uznających ten sfabrykowany cytat za autentyczny. No więc to określają podobno specjaliści od informacji czy dezinformacji, określają to jako pranie brudnych pieniędzy. Tak? Jest to taka praktyka wykorzystywana przez propagandzistów do rozsiewania i przerzucania kłamstw przez wystarczającą liczbę źródeł, aby wydawały się autentyczne. No więc, proszę Państwa, no, generalnie to ja tylko mój komentarz. To nie jest pierwszy raz. Ja takie cuda obserwuję w Polsce, również jest to standardem wręcz, że takie właśnie fake newsy i fejkowe również twierdzenia są właśnie w taki sposób wiralowo rozpowszechniane. I potem jeszcze najczęściej do mnie piszą, daj pan spokój, przecież wszyscy to mówią. Tak? No bo ci wszyscy, prawda, to są ci, którzy zarówno konstruują to, jak i ludzie, którym nie chce się zweryfikować takiego źródła i później to rozpowszechniają. Ja tylko przestrzegam właśnie ku przestrodze, żebyście Państwo widzieli, że tutaj w bardzo prymitywny sposób udaje się wmanewrować nawet Biały Dom i podstawowe media amerykańskie i senatorów amerykańskich i tak dalej na taką bardzo prymitywną przynętę, a my takich przynęt mamy, szczególnie w takich sprawach właśnie, w których gdzieś komuś zależy, któremuś krajowi na budowaniu takiej, a nie innej narracji. No obserwujemy to oczywiście przy okazji konfliktów zbrojnych, ale nie tylko, również konfliktów wewnątrzkrajowych. I to, Państwa, chodzi właśnie o... Zresztą Państwo wszyscy mieliście z tym do czynienia, a potem się tam... Na przykład u nas były takie całe akcje, gdzie współautorami są rzeczywiste boty lub nie boty, które tam sobie piszą prawdziwy Polak z Polski i tam jeszcze Ryngraf, Orzeł i co tam jeszcze by nie było. I Bogu Rodzica. Więc i potem tam te konta piszą składnią tak rosyjską, prawda, że tam gdzieś z okolic Wołgogradu Polacy. W każdym razie tak, mamy, proszę Państwa, teraz temat kolejny. Proszę Państwa, ponieważ czas jest wakacyjny, w związku z tym też trochę wakacyjny temat, ale bardzo mi się podobał, więc stwierdziłem, że z Państwem też się podzielę. Otóż mamy tramp, jak Państwo wiecie, mamy tramp budowniczy sal balowych, tramp czyściciel basenów, tramp zdobywca, to wiemy, tramp piłkarz. Lego powinno zrobić, a zresztą ci Irańczycy już pewnie to zaprojektują, ale taki właśnie zestaw kolekcjonerski. Teraz mamy tramp, tak jak Bob budowniczy, tramp stoczniowiec marynarki. No i proszę Państwa, no byłoby to śmieszne, gdyby nie straszne. Otóż jest to temat geostrategiczny, więc tym bardziej chciałem Państwu o tym opowiedzieć. Otóż marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, to mogliście Państwo już czytać, bo to się pojawiło, zdaje mi się, u nas też w mediach, rozważa gruntowną przebudowę swoich lotniskowców. Ale nie chodzi wbrew pozorom o dodanie toitojów lub jakichś innych form, że tak powiem, higienizacji tych lotniskowców, ale mają zostać przebudowane do preferowanej przez Trumpa estetyki okrętów wojennych. Uwaga, no to jest powszechnie potwierdzane, bo to różne media się pytały i powszechnie, anonimowo, potwierdzane przez różnych urzędników, którzy są w tej sprawie zaangażowani. Otóż służba ocenia obecnie wykonalność przesunięcia wielopiętrowej wieży pełniącej funkcję centrum dowodzenia lotniskowca, czyli tego mostka, prawda, bardziej do przodu z tych, które są teraz, czyli w kierunku środka okrętu. Chodzi o to, żeby te lotniskowce obecne przypominały lotniskowce z czasów II wojny światowej. Tutaj właśnie jest to odpowiedzią na obawy Trumpa dotyczące wyglądu nowych okrętów klasy Ford, gdzie wieża znajduje się w pobliżu rufy, a powinna być w środku, tak jak Trump to ogląda na swoich ulubionych filmach. W każdym razie, wiecie Państwo, no, to by było, ktoś by pomyślał, że to jest naprawdę już całkowicie fake news, ale niestety to nie jest fake news. Otóż no, termin i zakres oceny marynarki nie są jasne, natomiast no, służba obawia się, że będzie to wymagało wielkich nakładów czasu i pieniędzy. Przeniesienie centrum dowodzenia zwanego jako wyspa byłoby drugą poważną zmianą konstrukcyjną, którą zaproponował prezydent. W czwartek wydał on memorandum dotyczące bezpieczeństwa narodowego, nakazujące marynarce, uwaga, opracowanie planu powrotu do starych parowych katapult na przyszłych lotniskowcach. Systemy te pomagają w wystrzeliwaniu samolotów odrzutowych z pokładów lotniczych okrętów. Trump, jak twierdzą obecni byli urzędnicy, preferuje, żeby nowe lotniskowce bardziej przypominały właśnie te, które służyły podczas II wojny światowej. Marynarka wojenna również analizowała te kwestie podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Badanie wykazało, że przeniesienie tej wyspy będzie kosztowało miliardy dolarów w postaci kosztów przeprojektowania okrętów i znacznie opóźni program budowy. Czyli krótko mówiąc, zgadzamy się z Arakcim, że jakby, a tak jak Arakci, Państwo wiecie, został zapytany przez CBS, zdaje się, to był wywiad, właśnie czy oni planują zamach na Trumpa, no on powiedział, że absolutnie nie, bo on ma tak wielkie zasługi w destrukcji Stanów Zjednoczonych, że oni są zainteresowani, żeby dalej był. No wiecie Państwo, to jest ten kluczowy program, przypomnijmy, lotniskowców tych Ford, który ma być odpowiedzią na rosnącą potęgę chińską, na Pacyfiku i to jest to coś, co miało zapewnić Stanom Zjednoczonym przewagę, która jest w tej chwili mocno kwestionowana. Znaczy, ja nie mówię o ostatnich czasach, kiedy skończyła się tam kluczowa amunicja, a przynajmniej skończyła się w takim stopniu, żeby można było z Chinami walczyć, tylko chodzi o te jeszcze wcześniejsze symulacje i analizy, gdzie pokazywano, że obecna siła lotniskowców i ich również wiek i trochę, powiedzmy, mało nowoczesny charakter powoduje, że te starcie symulowane wokół Tajwanu zakończyłoby się, że Stany Zjednoczone miałyby nową marynarkę wojenną za 20 lat. A przechodząc od tego, że Chiny też prawdopodobnie wróciłyby do kajaków bojowych i tym podobnych rzeczy, no ale to chodziło o to, żeby wygrać, a nie żeby zremisować. No w każdym razie te trzy lotniskowce klasy Ford znajdują się w tej chwili na różnych etapach rozwoju. USS John Kennedy przechodzi już próby morskie i jest coraz bliżej dołączenia do floty. Enterprise i Doris Miller są w budowie. No pierwszy lotniskowiec Ford jest już w służbie, to jest ten sam, w którym się stwierdzono te głębokie wady konstrukcyjne, ale wbrew pozorom nie dotyczyły one mostka, tylko zupełnie innych fragmentów. W każdym razie no, plany amerykańskie zakładają budowę do 10 lotniskowców klasy Ford w najbliższych 4 dekadach. Przy koszcie, uwaga, jeden lotniskowiec kosztuje 22 miliardy dolarów. Więc tak a propos, moglibyśmy przy naszych wydatkach budżetowych moglibyśmy sobie strzelić taki jeden. Ja bym go natomiast nie umieszczał na Bałtyku, tylko na przykład właśnie Śniardwy, Mamry, coś takiego. No myślę, parę mógłby spełnić pożyteczną rolę. W każdym razie albo właśnie taki zrobić, żeby po Wiśle się nie da popływać, bo nie jest spławna. W każdym razie no, moglibyśmy sobie strzelić taki lotniskowiec. Otóż krótko mówiąc, plan właśnie mają 10 lotniskowców. Przeniesienie owej wyspy, jak twierdzą specjaliści, dzisiaj cytowani przez amerykańską prasę, oznacza poważną przebudowę. Zmiana układu lotniskowca wpływa na wyporność i masę okrętu. Oczywiście twierdzą, że można to zmienić, ale jest to niezwykle uciążliwe. No więc pytana była marynarka wojenna i Pentagon, odesłali dziennikarzy do Białego Domu. No więc, co więcej, jeżeli chodzi o ten sprawy zmian w katapulcie, jak i na wyspie, to że marynarka wojenna traktuje obie sprawy bardzo poważnie ze względu na opóźnienia i znaczne przekroczenie kosztów. Enterprise, jeden z trzech lotniskowców z klasy Ford, na różnych etapach rozwoju jest pokazywany właśnie podczas budowy w tej chwili w 2022 roku, no ale ma tą wyspę z tyłu. Więc trzeba byłoby to chyba teraz coś tam odczepiać, odspawać, zmieniać. No w każdym razie zainteresowanie Trumpa modyfikacją projektu pokazuje właśnie, że Trump obiecał wskrzesić ten właśnie stary przemysł stoczniowy, no i wydał właśnie wiele rozporządzeń wykonawczych w tej sprawie. Czwartkowe memorandum dotyczące bezpieczeństwa narodowego zakłada też powrót zaawansowanego elektromagnetycznego systemu katapult właśnie klasy Ford do napędu parowego. W dokumencie powiedziano, że chodzi o sprawdzone, niezawodne i niedrogie technologie oraz projekty okrętów. No więc wielu urzędników twierdzi, że ta zmiana będzie kosztowała kolejne miliardy dolarów i pogłębi chroniczne opóźnienia w amerykańskim przemyśle stoczniowym. W sumie warto powiedzieć, że budowa obecnego lotniskowca klasy Ford zajęła w sumie 17 lat. W jego właśnie projekcie stosowano nowe technologie, które doprowadziły do opóźnień, w tym katapultę elektromagnetyczną. Dodajmy, że u Chińczyków ta katapulta już jest by design montowana. No w każdym razie lotniskowce klasy Ford mają zastąpić lotniskowce klasy Nimitz pochodzące z końca lat 60. No a te Nimitze moglibyśmy sobie kupić, może Amerykanie by nam oddali czy coś. W każdym razie przeniesienie wyspy na tył nowych okrętów zostało dokonane ze względu na wydajność i bezpieczeństwo. To ma zapewnić nie tylko więcej miejsca parkingowego dla samolotów w pobliżu katapult, co pozwala załogom skrócić czas potrzebny na wystrzelenie odrzutowców, ale też poprawia bezpieczeństwo lądowania, zmniejszając ryzyko turbulencji podczas powrotu samolotów na ląd, znaczy na ten pokład, przepraszam. No więc co jeszcze? Wskazuje się też, że sam lotniskowiec Ford został zmuszony do przedłużenia misji, która zakończyła się na początku tego roku po pożarze, który uniemożliwił zamieszkanie wielu kwater załogi. Z tym cały czas pożarem są ciekawe sugestie się pojawiają, że tam ten pożar to niekoniecznie w pralni, że gdzie indziej wybuch, pralnie też się zajęła, że się samo nie zapaliło, tylko być może marynarze doszli do wniosku, że już mają dosyć pływania. i tak dalej. No w każdym razie też, jak to ładnie określono w prasie amerykańskiej, zacytuję Państwu, że najnowszy lotniskowiec miał problemy z systemem odkurzania, zatrzymywania transferu. Tak to mniej więcej napisali. W końcu chodzi, krótko mówiąc, o system toaletowy i system kanalizacji. To tam właśnie stwierdzono, że są, że to nie był przypadek, jak gdyby, tylko po prostu jest wada konstrukcyjna. Te rury są za małe, za cienkie. Nie tak zrobione, to już tego nie wiem, natomiast tak opisano to, że jest tam wada konstrukcyjna, więc pewnie będzie musiał przejść, popłynąć do stoczni na jakąś większą przebudowę po tej misji. Demokratyczni ustawodawcy wezwali w tym tygodniu Hexeta do zbadania nowych doniesień o gwałtownie pogarszających się warunkach właśnie na pokładzie Lincolna, gdzie zresztą Hexet powiedział, że te doniesienia są całkowicie przeinaczone, pomimo tego, że no, pisze o tym najbardziej prestiżowe wojskowe czasopisma, nawet nie jedno. W piątek, kiedy znowu pojawiły się pytania o stan okrętu, jego długi czas służby, Trump odpowiedział, bo zapytano właśnie, czy ci marynarze są, nie są zbyt długo na morzu, on powiedział, nie są wystarczająco długo. No więc na pewno ma już w tym momencie wiernych wyborców, kolejnych parę tysięcy. Krótko mówiąc, Trump wielokrotnie wskazywał zainteresowanie projektowaniem okrętów wojennych marynarki wojennej. W zeszłym roku ujawnił przecież plany nowej klasy pancerników, które miałyby urzeczywistnić jego wizję złotej floty. Co oczywiście spowodowało masowe pukanie się w głowę podobno wszystkich specjalistów od wojskowości pływającej, którzy argumentowali, że okręty te zmarnują skąpe amerykańskie zasoby stoczniowe na projekt, którego armia nie potrzebuje i który poza paradami do niczego się nie przydaje, przynajmniej we współczesnym konflikcie. No w sumie oszacowano, że pancerniki klasy Trump mają kosztować 275 miliardów dolarów w ciągu 30 lat, co daje koszt około 18 miliardów dolarów na okręt. No proszę Państwa, i mamy teraz temat kolejny. Otóż jest to, nazwałem go umownie, frustracja państw Zatoki Perskiej. Otóż rzeczywiście, obserwując i media, i wypowiedzi lokalnych polityków, i komentatorów, tych, którzy mogą się wypowiadać, trzeba pamiętać, że tam są ograniczenia bardzo duże, jeśli chodzi o wolność słowa, szczególnie w tak drażliwych kwestiach, ale no jedno można powiedzieć o tych państwach Zatoki, że są coraz bardziej sfrustrowane, jeszcze bardziej niż poprzednio, można powiedzieć, i są coraz bardziej zaniepokojone, że Trump nie jest zdolny do przeprowadzenia rozmów czy też procesu dyplomatycznego, który jest niezbędny do zapewnienia pokoju z Iranem. Przypomina się, że w ostatnich tygodniach Trump wielokrotnie groził Iranowi, natomiast potem co zrobił? No wycofywał się, powołując się na postępy w rozmowach, których to postępów nie było. Po miesiącach konfliktu, ciągłych atakach rakietowych i dronów ze strony Iranu, to ci właśnie wypowiadali się i urzędnicy z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów, z Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu. I generalnie podobno są zjednoczeni w swoim rozdrażnieniu wobec administracji. Coraz więcej pojawia się również debat nad zasadnością dalszego utrzymywania amerykańskich baz na terytorium tych krajów, co jest pierwszym już sygnałem poważnym, bo do tej pory to były tylko i wyłącznie indywidualna frustracja. Tutaj jeden z urzędników Zatoki Perskiej, cytowany się przez amerykańskie media, notabene mówi, Trump rozpoczął tę wojnę, a my płacimy cenę. Zresztą jak najbardziej jest to prawdziwe. Kraje Zatoki Perskiej natomiast nadal polegają na Waszyngtonie jako bliskim partnerze w dziedzinie bezpieczeństwa i głównym dostawcą broni. Właściwie głównym dostawcą broni przede wszystkim. Co więcej, w Katarze i w Bahrajnie są oficjalnie duże bazy amerykańskie. W innych krajach ewentualnie są udostępniane lotniska w czasie wojny, ale baz stałych nie ma. Natomiast frustracja skłania jednak niektóre państwa, prawdopodobnie Katar, być może też i Kuwejt, do rozważenia nowych ustaleń. Jest to mało prawdopodobne, żeby się to stało z dnia na dzień, ale niektóre kraje zaczynają rozważać swoje opcje. Ta umowa o wzajemnej obronie podpisana w zeszłym tygodniu przez Arabię Saudyjską, Turcję i Pakistan miała być również sygnałem dla Stanów Zjednoczonych. Pakt pokazuje, że trzy potężne państwa sunnickie są w stanie dywersyfikować partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa i obrony i że Stany Zjednoczone nie są jedyną alternatywą. Jeden z urzędników Białego Domu, pytany o to, powiedział, że Trump ma nadzwyczajnie dobre relacje ze wszystkimi partnerami, utrzymuje regularny kontakt ze wszystkimi sojusznikami regionalnymi jeszcze przed operacją Epic Fury. Iran jest bardziej odizolowany niż kiedykolwiek wcześniej w wyniku swoich działań terrorystycznych. To koniec cytatu. No więc tutaj natomiast, jeśli chodzi o różnych specjalistów już z regionu, to twierdzą, że państwa Zatoki Perskiej czują się niepotrzebnie uwikłane w wojnę, którą Trump próbuje lub też nie wiadomo właśnie, czy próbuje ją jakoś rozwiązać. Twierdzi się, że polityka Trumpa wobec Iranu jest chaotyczna i nieprzewidywalna i to powoduje zmniejszenie zaufania do Stanów Zjednoczonych. I że generalnie sojusznicy USA uważają, że postępowanie USA w regionie zmniejsza, a nie zwiększa ich bezpieczeństwo. Natomiast to oczywiście zmienia też nastroje wobec Stanów Zjednoczonych. Trzeba pamiętać, że już przed wojną generalnie amerykańskie siły w regionie nie były jakoś entuzjastycznie witane. Było to raczej zło konieczne i teraz to zło konieczne stało się złem, bo bezkoniecznym, tak? Znaczy w tym sensie, że te instalacje powodują to, że kraje te stają się celem ataku irańskiego, natomiast same Stany Zjednoczone ich po prostu nie bronią, tak? I co więcej, właśnie nie mają pomysłu na rozwiązanie tego konfliktu. Co więcej, pod szczególną presją, jak się wskazuje, jest teraz Arabia Saudyjska, ponieważ oprócz ataków ze strony Iranu stała się jeszcze celem ataków powiązanych z Iranem Houthi. No, siły Houthi wielokrotnie zaatakowały saudyjską infrastrukturę energetyczną, próbują zablokować cieśninę Bab el-Mantab. No i generalnie jakby Stany Zjednoczone tutaj też się w tej sprawie nie wypowiadają. Trzeba pamiętać, że mają rozejm przecież z Houthi. Krótko mówiąc, postawy przywódców Zatoki Perskiej wobec wojny uległy zmianie. Oman był przeciwny od samego początku. Podobno Arabia Saudyjska, Emiraty i Bahrajn, jak to ładnie się mówi, niekiedy go wspierały, chociaż dotąd nie wiadomo, na jakiej podstawie się opiera takie stwierdzenia, bo we wszystkich oficjalnych komunikatach były zawsze przeciw. W każdym razie według jednego z dyplomatów siły emirackie przeprowadziły w ostatnich miesiącach liczne ataki na terytorium Iranu, natomiast żadnego nie udokumentowano ani razu, ani Iran, ani Emiraty, więc powstaje pytanie znowu, skąd ten pomysł. Być może to jest też przedstawiane po to, żeby pokazać, że nie tylko Stany Zjednoczone, że państwa Zatoki są też w to uwikłane. No ale krótko mówiąc, sytuacja zaczyna się zmieniać w okresie poprzedzającym pierwszą rundę rozmów, kiedy stało się jasne, że Iran nie tylko nie upadnie, ale także nie otworzy ponownie cieśniny Ormus. Co więcej, w kolejnych miesiącach niekonsekwencja Trumpa niepokoi Zatokę Perską. Nawet przed tymi wszystkimi wymianami zdań z Trumpem nie było wiadomo, że nie ma żadnej jasnej strategii. Chodzi oczywiście o te wymiany zdań Iran-Stany Zjednoczone. Natomiast specjaliści właśnie lokalni twierdzą, że to memorandum o porozumieniu było żartem. Te warunki były absolutnie nie do przyjęcia dla nikogo, włącznie z państwami Zatoki, i dlaczego musiało prędzej czy później upaść. Natomiast w tej chwili tutaj oficjalny Waszyngton, bo to znowu są urzędnicy Białego Domu, twierdzą, że no Trump był zawsze zwolennikiem dyplomacji. Pewnie bombardując Iran był tym bardziej zwolennikiem dyplomacji. Niestety Iran wybrał drogę przemocy, odsyłając do Jerozolimy amerykańskich żołnierzy, dopuszczając się międzynarodowych aktów terroryzmu i atakując swoich sąsiadów w regionie. A naczelny dowódca dopilnował, by ponieśli konsekwencje tych decyzji. No, poziom odklejenia, jak widać, jest daleki, bo jakby nie było, przypomnijmy, że jakiś kraj zaatakował Iran, pewnie to już nie Stany Zjednoczone, i odesłał do Jerozolimy wszystkich przywódców, ale to był akt miłości, a atak, no właśnie, jeżeli się mówi, że sąsiedzi zaatakowali Iran, to w jaki sposób ataki Iranu są na sąsiadów są w takim razie aktami terroryzmu. No i tak dalej, no ale to jest, proszę Państwa, niestety język propagandy, natomiast ja uważam, że propaganda powinna być dużo bardziej subtelna i mniej toporna, ale pewnie ta toporna lepiej działa. To jest inna sprawa. W każdym razie wskazuje się, że właśnie, że tutaj pytano się również byłych dyplomatów jeszcze z czasów Obamy, prawda, i tak dalej, którzy mają kontakty na Bliskim Wschodzie, no twierdzą, że w ostatnich tygodniach jest narastający gniew wobec Teheranu z jednej strony, a z drugiej strony właśnie tej niezdolności Stanów Zjednoczonych do zakończenia jakoś tego konfliktu. I tutaj właśnie opisuje się, tutaj jeden pan, jeden specjalista, tam pan Silliman, to nieznana w Polsce postać, w każdym razie to jest cytowany przez Washington Post, pisał właśnie, że nastroje w regionie są dziwną sprzecznością między gniewem na Stany Zjednoczone, a za rozpoczęcie wojny, a zależnością od Stanów Zjednoczonych. Ja też uważam, że to właśnie jest taki w tej chwili dualizm, że tak powiem. No w każdym razie teraz jest tak, pod koniec października w Arabii Saudyjskiej będzie doroczna konferencja Future Investment Initiative, to jest takie Davos tamtejsze i zobaczymy właśnie, czy po pierwsze czy się odbędzie, a po drugie czy ten temat będzie pozostanie taki jaki jest, czy będzie na pewno gospodarczy. Trzeba pamiętać, że Iran nadal wystrzeliwuje drony i pociski przeciwko Kuwejtowi, a właściwie bazom amerykańskim na terytorium Kuwejtu. Przypomnijmy, że z terytorium Kuwejtu Amerykanie HIMARS-ami ostrzeliwali Iran, w związku z tym tutaj, stąd ten Kuwejt jest tak bardzo, jest bardzo blisko granicy irańskiej, w związku z tym on dlatego jest takim szczególnym celem ataków, bardziej niż wszystkie inne bazy. Natomiast no wszyscy zarówno właśnie w Kuwejcie też, jak i w innych krajach arabskich domagają się jak najszybszego zakończenia tego konfliktu, tak czy inaczej. I takie jest chyba przesłanie tej rosnącej frustracji. Dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat. Otóż Hichilema wygrywa w Zambii. Urzędujący prezydent Zambii obejmuje prowadzenie w przedterminowych wyborach. Opozycja oskarża oczywiście o zbrojne przeprowadzenie akcji pacyfikacyjnych przeciwko opozycji. No i oczywiście fałszowanie wyborów, ale to jest standardowy tekst każdej opozycji w Afryce. Pewnie zresztą standardowo prawdziwy. W każdym razie prezydent Hakainde Hichilema wydaje się być na dobrej drodze do zwycięstwa. Obserwatorzy natomiast wskazują na przemoc, no i oczywiście na nieprawidłowości w samej kampanii. Obecny prezydent, głosowanie jest właśnie przyćmione przez między innymi oskarżenie opozycji, że uzbrojony personel dokonał nalotu na dom jego głównego rywala. Głosowanie rozpoczęło się po zamknięciu, otwarciu, liczenie głosów rozpoczęło się po zamknięciu lokali wyborczych w czwartek. Po przeliczeniu ponad połowy okręgów wyborczych do niedzieli Hichilema zdobył prawie 59% głosów. Jego najbliższy rywal Brian Mundubile z opozycyjnej partii Pojednania Narodowego na rzecz jedności dobrobytu stracił otrzymał około 1/3 głosów. Kandydat potrzebuje ponad 50%, żeby uniknąć drugiej tury. Ostateczne wyniki spodziewane są w ciągu kilku dni, ale nikt nie ma wątpliwości, że Hichilema prawdopodobnie wygra. No jest to ta kampania, tą kampanię międzynarodowi obserwatorzy uznali już za nieuczciwą. Liczenie głosów było podobno nieprzejrzyste. Zostało zawieszone w piątek na około 6 godzin po doniesieniach o przemocy właśnie wobec personelu wyborczego i zarzutach kradzieży kart do głosowania. Misja obserwacyjna Unii Europejskiej określiła to jako nieproporcjonalną przerwę, ponieważ dotyczyła ona jedynie niewielkiej części lokali wyborczych. Potem Komisja Wyborcza poinformowała, że zagrożenie dla liczenia głosów zostało opanowane. Ta partia opozycyjna kwestionująca wybory w ramach koalicji opozycyjnej wysunęła później znacznie poważniejsze oskarżenia. W oświadczeniu wydanym w niedzielę poinformowano, że w piątek wieczorem uzbrojony personel prawdopodobnie zambijskiej armii wkroczył do domu Mundubile w Lusace, strzelając ostrą amunicją, raniąc posła, a następnie siłą wyprowadzając z domu kilka osób, których miejsce pobytu jest w tej chwili nieznane. Mundubile stwierdził, że żaden język polityczny nie może złagodzić tego, co się stało. Zaapelował do zwolenników, aby nie podejmowali działań odwetowych. Partia opozycyjna wezwała do pilnego zaangażowania regionalnego i międzynarodowego rządu w celu udzielenia odpowiedzi na domniemane zdarzenie. Urzędnicy rządzącej Zjednoczonej Partii Rozwoju Narodowego oskarżyli wcześniej opozycję o wyolbrzymianie nieprawidłowości w celu podważenia legalności wyniku. No, misja monitorująca Unii Europejskiej powiedziała, że jej obserwatorzy byli świadkami zatrzymania mężczyzny przez uzbrojony personel rankiem 10 sierpnia. No, generalnie wstępne ustalenia opublikowane w sobotę wskazują, że wybory były konkurencyjne, ale faworyzujące urzędującego prezydenta. Wskazano też na dużą stronniczość w relacjach mediów państwowych. No, jak u nas i zacieranie się granicy między interesami rządu a kampanią. Też to skąd znamy. Od czasu powrotu do polityki wielopartyjnej w 1991 roku Zambia pokojowo przekazała władzę w drodze wyborów. Hichilema odniósł miażdżące zwycięstwo w 2021 roku. Jego pierwsza kadencja to był wzrost gospodarczy, ale pomimo tego 70% mieszkańców nadal żyje poniżej progu ubóstwa za mniej niż 3 dolary dziennie. Pomimo tego, że na przykład że Zambia jest wielkim, posiada wielkie złoża miedzi i innych minerałów. No ale to tak jak zwykle w krajach afrykańskich. Proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat. Otóż Turcja zaprasza Egipt do paktu, do tego sunnickiego NATO. Co prawda już raz to Hakan Fidan o tym opowiadał, że mogłaby, natomiast w tej chwili to powiedział prezydent Turcji Erdogan. Powiedział wyraźnie, że Egipt może dołączyć do sojuszu wojskowego utworzonego niedawno przez Turcję, Arabię Saudyjską i Pakistan. No tydzień po tym, jak te trzy kraje podpisały porozumienie obronne, które właśnie mówi się o tym, że jest to arabskie, czy też właściwie w tej chwili bardziej sunnickie, prawda, NATO. No też w wywiadzie dla Al Jazeera Erdogan powiedział, że możliwe jest, aby Kair dołączył do paktu z Mekki, dodając, że sojusz jest otwarty też na udział innych krajów regionalnych. Porozumienie, przypomnijmy, zostało podpisane 14 sierpnia w Mekce przez Erdogana, Mohammada bin Salmana i Shehbaza Sharifa. Zawiera ona klauzulę obronną podobną do artykułu 5 NATO, który stanowi, że atak na jedno z państw jest atakiem na wszystkie. No, w ostatnich miesiącach Egipt dołączył do Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu w nieformalnej grupie, która ściśle koordynuje swoje działania w obliczu zawirowań wywołanych wojną z Iranem i destabilizującymi działaniami, zgadnijmy, którego kraju w regionie. Kair natomiast nie przystąpił formalnie do sojuszu wojskowego. Minister spraw zagranicznych Egiptu, Badr Abdelati, powiedział w piątek, że możliwość ta jest rozważona bardzo poważnie, ale wymaga dokładnej analizy pod kątem jej wpływu na konstytucję Egiptu i rozwiązania prawne. Powiedział, przystąpienie do paktu oznaczałoby znaczące odejście od długoletniego preferowania przez Kair strategicznego zabezpieczania się bez unikania wiążących regionalnych bloków wojskowych. Egipt pielęgnuje więzi bezpieczeństwa z szeregiem mocarstw. No, analitycy twierdzą, że formalne zobowiązanie się do sojuszu na rzecz obrony zbiorowej może uwikłać kraj w konflikty pozostające poza jego kontrolą. Komentarze Erdogana, oczywiście było też dużo innych komentarzy. Politolodzy twierdzą, że jest to o tyle mało prawdopodobne, ponieważ głównym sponsorem Bractwa Muzułmańskiego, jak zawsze się uważa, jest Turcja. Bractwo Muzułmańskie, główny wróg prezydenta Sisiego, w związku z tym to jest już problem i kraje też te były zaangażowane przeciwko sobie w kilku konfliktach peryferyjnych, no ale może, prawda, to tutaj to jest Bliski Wschód, krótko mówiąc, tak. Natomiast komentarze Erdogana nawiązują do wypowiedzi właśnie Hakana Fidana z tego tygodnia, który wyraził nadzieję, że mógłby przystąpić do sojuszu po rozwiązaniu kwestii technicznych. Odnosząc się natomiast do strefy opatrunku przy okazji, to Erdogan powiedział, że Turcja nie może zostawić strefy samej sobie i zapewni wszelkie niezbędne wsparcie. Powiedział, że Humus dotrzymał swoich zobowiązań wynikających z porozumienia o zawieszeniu broni. Oskarżył kraj tamten o kontynuowanie wojny. Turcja, trzeba pamiętać, wraz z Katarem, Egiptem i USA pośredniczyła w mediacjach na rzecz zakończenia konfliktu. No w odniesieniu do Libanu Erdogan wyraził głębokie zaniepokojenie ciągłymi atakami państwa z gwiazdką, dodając, że podczas niedawnej wizyty prezydenta Trumpa w Ankarze apelował do Stanów Zjednoczonych o pomoc w zakończeniu wojny. Proszę Państwa, i to byłoby na dzisiaj już tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, Al-Kilabtan Bahu Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Hejterom wiadomo o co w co, prawda? No i wiadomo też Romani Ite Domum. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.